Drodzy bracia i siostry, dzisiaj mamy wykład, a w tym wykładzie będę kontynuował temat rozpoczęty w Lesznie na konwencji. Pamiętamy, że nazywał się on Nasi Kananejscy Wrogowie. Ja dla próby kiedyś zawsze złożę, przedstawiłem go w całości. No i z konieczności w skrótowej wersji, bo mówiłem wtedy za jednym razem siedmiu wszystkich wrogów naszych kananejskich. Potem zdałem sobie sprawę, że na konwencji nie będę miał czasu omówić wszystkich siedmiu, przynajmniej nie będę miał czasu, żeby mówić je tak, jak tego by temat potrzebował, wymagał, więc skróciłem go tam do trzech wrogów, a czterech pominąłem zupełnie. I teraz właśnie, żeby ten cykl miał pełnię, komplet, no to wracam do tych czterech wrogów pominiętych w Lesznie, które kiedyś w skrótowej wersji tutaj u nas w Chełmie powiedziałem, ale znacznie rozszerzyłem, bo teraz będziemy mówili tylko o czterech zamiast tych siedmiu, prawda? Wobec tego każdemu z tych czterech poświęcimy więcej miejsca, niż to było wtedy. Także treść będzie co najmniej w połowie zupełnie inna, no bo dodatkowa. Zatem Nasi Kananejscy Wrogowie, część druga moglibyśmy nazwać ten dzisiejszy temat. Przypomnę tylko, że Kanaan, w którym Nasi Kananejscy Wrogowie mieszkają, jest typem sfery prawdy i jej ducha, ale z zastrzeżeniem, że jest to typ naszej osobistej sfery prawdy i jej ducha. Nie jest to sfera prawdy i jej ducha jako taka, istniejąca niezależnie od nas, upadłych ludzi, ponieważ w sferze ducha i prawdy ducha nie ma żadnych wrogów, których trzeba usuwać. Jest to nasza osobista sfera prawdy i jej ducha, czyli nasz umysł, wola i serce, można inaczej sobie powiedzieć. I tam, w tej naszej osobistej sferze prawdy i jej ducha, w naszym umyśle, woli i sercu, siedzą niepożądani wrogowie, którzy tutaj zostali w typie pokazani w siedmiu głównych. Oczywiście ta siódemka mieści w sobie całą resztę naszych wrogów. Jak usuniemy te siedmiu głównych, wszystkie te pomniejsze, które składają się na te główne, odlecą, odejdą razem z tymi siedmioma głównymi wrogami. Praca nad charakterem jest, jak wiemy, głównym, najważniejszym zadaniem chrześcijanina. Nie ma chrześcijanin żadnej większej roli do odegrania tutaj w swoim życiu, niż pracować nad swoim charakterem. Bo wszystko inne, co może przy okazji zrobić, czy służenie, nawet służba, prawda? Służba jest po to, żeby poprzez nią rozwijać charakter. Bóg nie potrzebuje służby jakiejś służby. Bóg nie jest przedsiębiorcą budowlanym, który ma różne rozlicze prace budowy, czy też rolnikiem, który ma ogromne płacie rolne, mówi, gdzie są robotnicy, jak ja to wszystko obrobię. Prawda? Bogu nie potrzeba pracowników, żeby pracować na jego roli, czy na jego budowach, czy na jego mostach albo autostradach. Bóg służbę daje tylko po to właśnie, żeby poprzez nią mógł człowiek rozwijać charakter. Gdyby nie to, wcale byśmy tej służby nie mieli. Werset wyjściowy do naszych rozważań, to wtedy, jak już mówiłem, to był 2 Mojżeszowa 3,8, gdzie Bóg mówi, że stąpiłem przez to, by wyrwać Izrael z mocy Egiptu, czyli obecnego złego świata, i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej. Tak jest opisana sfera prawdy i ducha. Póki co jeszcze nie nazwana Kanaanem, tylko ziemi żyznej i rozległej, czyli sfera prawdy i jej ducha jest żyzna i rozległa. Chyba domyślamy się, żyzna, a więc bogata różnego rodzaju płody, owocowania, i rozległa, no nie ma końca. Chociażby zobaczmy na tematy wykładów. Ile wykładów by kto nie powiedział, zawsze będzie jakiś, którego jeszcze nikt nie powiedział. Jak go powie, natychmiast pojawia się następny, którego nie powiedział. Ani on sam, ani nikt inny. Nie ma końca. Czyli do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Tutaj znowu tak prawda jest pokazana, mleko i miód, czyli mleko pokazuje proste prawdy, a miód radość, jaka ta prawda niesie. Czyli prawda, nadzieje, radość związana z tąże prawdą, do siedziby, i teraz właśnie zobaczmy, jak to jest nasza sfera osobista, prawda, do tej niby ziemi żyznej, rozległej, na piękny opis ziemi żyznej, rozległej, mleko i miód, same radości, pożywienia dużo, no ale co, do siedziby, co, w tej ziemi takiej żyznej, rozległej, z mlekiem i miodem, w sferze ducha i prawdy siedzą Kananejczycy, Hetejczycy, Amorejczycy, Chiwijczycy, Jebuzjczycy i Perezejczycy, z wrogowie, no to coś nie tak, no bo właśnie w naszej osobistej sferze prawdy i ducha siedzą ci wrogowie. 2 Mojżeszowa 23:23, albowiem anioł mój, nasz Pan, pójdzie przed Tobą i zaprowadzi Cię do, i znowu jest ta cała lista wymienionych Amorejczyków i tak dalej, i wytępię ich z Twojej prawdy, sfery prawdy i ich ducha, z Twojego umysłu, woli i serca. I jeszcze powtórzę to, co brat Johnson pisze w tomie 11 na stronie 401, gdy komentuje werset 24 z 2 Mojżeszowa 23:24. Następnie Bóg zobowiązuje duchowego Izraela, by nie czcił ani nie służył symbolicznym bóstwom, które te złe cechy tworzą, te złe cechy wymienione w tych siedmiu, prawda, wrogach, czyli grzeszność, błądzenie, samolubstwo, światowość, przesiewawczość, sekciarstwo i tchórzostwo. Tych siedmiu wrogów tworzą bardzo złe cechy, w człowieku. Grzeszność, ubłądzenie, samolubstwo, światowość, przesiewawczość, sekciarstwo i tchórzostwo prowadzą do bardzo wielkich, złych rzeczy, które, no to co nazwani, bardzo to nazywa ich symbolicznymi bóstwami, które są przez nich tworzone. I Bóg zobowiązuje duchowego Izraela, żeby nie służył tym symbolicznym bóstwom, które biorą się z grzeszności, błądzenia, samolubstwa, światowości, przesiewawczości, sekciarstwa i tchórzostwa. Tworzą i którym służą, tak? Werset 24 mówi, nie kłania się Bogom ich, ani im nie służ. Zabrania mu także, pisze dalej brat Johnson, rozwijania w swych charakterach tych złych cech, nie czyń tak jak oni, pisze w typie werset, i nakazuje mu całkowicie wykorzenić je ze swego usposobienia. Werset biblijny mówi, doszczętnie zbóż. I zupełnie wyeliminować uczynki, do których te cechy prowadzą. Werset biblijny mówi, potłucz ich obrazy. To był cytat z brata Johnsona, komentującego 2 Mojżeszową 23-24. No i teraz już po tym wstępie, malutkim przypomnieniu, prawda, ogólnego tła naszego tematu, przejdziemy do czterech wrogów, których pominąłem w Lesznie z braku czasu, a których teraz omówimy sobie, czyli do grzeszności, błądzenia, samolubstwa i światowości. I omówimy tych czterech wrogów w większych szczegółach niż to było kiedyś. A więc zaczynamy od pierwszego z tych wrogów, czterech pozostałych, których nie mówiliśmy w Lesznie, przechodzimy do grzeszności. Grzeszność. Grzeszność to oczywiście skłonność albo podatność do grzeszenia. To nie chodzi o jakiś jeden pojedynczy grzech, tylko grzeszność, grzeszenie. No oczywiście grzechy są wynikiem grzeszności i grzeszenia, więc grzechy też tu są ujęte, ale to nie chodzi o grzech, bo można wyeliminować grzech taki czy drugi, a grzeszności nie wyeliminujemy, to sama stworzymy kolejny grzech. Dlatego to pojęcie jest lepsze, prawda? I Barczosto też nie używa terminu takiego prostego grzech, tylko coś, co po polsku chyba najlepiej byłoby oddać grzeszność. Ta tendencja, ta skłonność, podatność na uleganie grzechowi. Grzech obecny jest w rodzinie ludzkiej od upadku Adama w Edenie, to wszyscy wiemy. Od ponad 6000 lat ludzkość poznaje, jak bardzo grzeszny i degradujący jest grzech. Jakby go chcieć zdefiniować, co to jest grzech, powiedzieć, co to jest grzech, to naruszenie jest to naruszenie sprawiedliwości. Grzech to naruszenie sprawiedliwości, które jest tym bardziej grzeszne, im lepiej rozumiemy, co to jest sprawiedliwość. A najlepiej rozumiemy sprawiedliwość na tle boskiego prawa, które Bóg daje. Jak nie ma takiego prawa, a ktoś narusza to prawo, to wciąż, tak, jest to naruszenie prawa, jest grzechem, no bo naruszył prawo, ale że on nie znał tego prawa, to prawo nie było mu dostępne, to nie jest uznawane za grzech. I tak Biblia na to patrzy. Grzech jest naruszeniem prawa. I zawsze ktokolwiek, kiedykolwiek prawo naruszy, to popełni grzech. No ale nie można go obciążyć odpowiedzialnością za ten grzech, jak on nie znał prawa, którego naruszenia się dopuścił. Tak wyraźnie pisze Paweł w Rzymian 5:13. Zajrzyjmy. Rzymian 5:13. Apostoł Paweł. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu albo prawa nie ma. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, czyli ludzie grzeszyli, no bo na często naruszali boską sprawiedliwość, boskie prawo, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. No bo chyba nawet prawo świeckie próbuje, prawda? Jeżeli człowiek nie znał takich czy innych przepisów, a nie miał obowiązku ich znać, no to ich naruszenie no prawdopodobnie nie jest karane, albo przynajmniej mało mniej. Dopiero zakon, prawo sprawiedliwości wykazał ogrom grzeszności grzechu. Pokazał rodzinie ludzkiej, jak bardzo grzech jest grzeszny i co to właściwie jest. Zostajemy nadal w Rzymian 7:13. Tutaj Paweł pisze o zakonie, no i pisze o tym, że zakon doprowadził do zrozumienia u niego, że jest grzeszny, upadły, że jest zły. I potem więc pyta, czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? No bo zakon doprowadził mnie do śmierci, prawda? Pokazał, że jestem godny śmierci za to, że go łamię, naruszam. Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć. Moją ma na myśli całego narodu żydowskiego pod zakonem, bo zakon potępił cały naród żydowski. On tutaj siebie utożsamia ze swoim narodem i mówi, że ten to właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się dobrą rzeczą, czyli boskim prawem, zakonem, by spowodować moją śmierć. Ale jaki jest cel? Zobaczmy na końcu tego wersetu. Aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Aby grzech przez przykazanie, przez prawo, przez zakon, dzięki boskiemu prawu, na podstawie boskiego prawa, zamanifestował swój ogrom swojej grzeszności. Bo inaczej, gdyby tego prawa nie było, no to człowiek nie zdawał sobie nawet sprawy z tego, że to, co czyni, jest tak bardzo złe. Jak nie było prawa, to tylko jego własne sumienie mogło go ewentualnie potępić. No ale wiadomo, że na sumienie człowieka nie ma co liczyć, bo jest ono rozchwiane i zdegradowane jak cały człowiek, więc gdybyśmy się kierowali sumieniem człowieka, to nie wiem, czy dzisiaj byśmy bezpiecznie dojechali tutaj na zebranie, bo myślę, że po drodze samochód, a zatrzymaliby nas i ukradli mi samochód. Bo ich sumienie na pewno, na pewno znaleźliby się ludzie, których sumienie by na to pozwoliło. Zatem prawo, trzeba dodawać świeckie prawa, żeby jakoś ludzie między sobą kontakty utrzymywali. Nikt nie polega na czynniczym sumieniu. Nawet zakup kawałka ziemi za 1000 zł musi być obwarowany notariuszem, różnymi podpisami, bo nikt sobie nie ufa i na sumienie człowieka nie liczą. Czyli zakon wykazał, jak bardzo ten grzech jest grzeszny. Żadne wysiłki człowieka, czy to w formie organizacji, fundacji, rządów, czy nawet kościołów, żadne wysiłki człowieka, nawet przez kościoły, żadna ilość oświecenia, która się pojawia w świecie, żadne hasła, które byłyby głoszone, nie przynoszą poprawy pod tym względem. Można nawet zauważyć, że jeżeli ktoś jest bardziej mądry w świecie, bardziej inteligentny, ma większe stanowisko, ma większą wiedzę, to co? Grzeszy mniej czy bardziej? Bardziej. Bo ma jeszcze większe możliwości. Ma większe możliwości niż pozostali, żeby właśnie to swoją tą swoją grzeszność, tą podatność, skłonność do grzeszenia realizować. Bo ma wpływy, ma stanowisko, a jest mądry. To co użyje tej mądrości dla dobrych rzeczy? No, raczej nie. Mało kto. Jeżeli ktoś użyje swojej mądrości dla dobrych rzeczy, to prawdopodobnie kiedyś zapiszą go wielkimi literami w książkach historii. By zobaczyć, na czym polega problem naszej walki z grzesznością, powołam się na typ biblijny, no bo gdzieś lepiej można zobaczyć to niż przez typy biblijne, bo tam jest boski punkt widzenia. A problem walki z naszą grzesznością, czy tą skłonnością, podatnością do grzeszenia i do grzechów tych ktoś tak, bo to wiadomo, to jest to równoczesne, ale nawet ta nasza historia typiczna, którą zaraz opowiem, właściwie przeczytam i skomentuję, pokaże, że grzeszność, skłonność do grzeszenia, a grzech to nie jest dokładnie to samo i że łatwiej pozbyć się grzechu niż grzeszności. 1 Samuela, 15 rozdział, tam zajrzymy. A więc zajrzyjmy do 1 Samuela, 15 rozdziału i od wersetu 2. Może przeczytam pierwszy, żebyśmy zobaczyli, co to za historia. I rzekł Samuel do Saula: mnie posłał Pana, bym cię namaścił na króla nad jego ludem, nad Izraelem, więc teraz słuchaj słów pańskich. I za chwilę zaczniemy mówić. Samuel do Saula. Samuel malutkie statko, Saul wielka kompania. Czyli Pan przez malutkie statko podaje wodzom wielkiej kompanii, którzy byli założycielami różnych sekt dominacji religijnych, pewne pouczenia, instrukcje co do skutecznej walki z grzechem. Tutaj w typie było walka z Amalekiem, z wrogiem, ale w antytypie chodzi o walkę z grzechem. I teraz właśnie Bana bardzo pięknie ilustruje, jak lud Boży walczy z grzechem. No, taka to walka, taka nie do końca udana. Zobaczmy. Werset 2. Tak mówi Pan zastępów. Pamiętam albo policzyłem, tam różne tłumaczenia podają, prawda? Ja wybrałem pamiętam. Pamiętam albo policzyłem to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Tak mówi werset 2. Czyli Bóg wskazuje, Amalek, a przy okazji oczywiście Amalek to symbolizuje naszą tą grzeszność. Ten grzech, to grzeszenie jest pokazane w Amaleku. To jest nasz wróg. Amalek to ta grzeszność. I Bóg wskazuje na przeszkody, jakie na drodze do królestwa stawia ludowi co? Bożemu kto? Amalek. Grzech. Grzeszność, który jest w naszych genach. I teraz zobaczmy. Pamiętam to, co uczynił Amalek Izraelowi, ludowi Bożemu, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Gdy z Egiptu, tego świata, wychodził do Królestwa Bożego, pamiętam, jak ten grzech mu przeszkadzał. Dlaczego? Co mówi? Jaki jest sens w tym polecenie? Idź więc teraz i pobij Amaleka. Werset 3 czytam już. I wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę, kobietę, dziecię, niemowlę, wołu, owce, wielbłąda i osła. Dlatego Bóg zakazuje na zabić tego Amaleka, ten grzech. Idź więc teraz i pobij Amaleka, zabij Amaleka, wytęp go jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Czyli każe mu zabić grzech w jego wszystkich postaciach. Z wszystkim, co do tego grzechu, do tej grzeszności przynależy. Wszystko, co do niego należy, bez względu na to, i potem zaczyna wymieniać pewne szczegóły, prawda, co do niego należy, nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę. Mężczyzna reprezentuje silną postać grzechu. Czyli mówi grzech w wszystkich jego przejawach, w tych silnych jego przejawach, ale także i kobietę. Grzech w słabych jego przejawach. Następny element tutaj jest Tak, bo jest dziecię. Grzech już lekko rozwinięty, ale lekko, bo dopiero dziecię. Ale też niemowlę wytrać, czyli grzech, który dopiero w powijakach jest, w beciku, leży w łóżeczku i chce, żeby go lulać i urośnie, potem będzie biegał. A potem urośnie, będzie coraz silny, może na mężczyznę, może na kobietę. Niektóre już urosły, trzeba je zabić, są silne, są słabsze, kobiety, mężczyźni, dzieci, niemowlaki, wszystko wybijać z tego grzechu. I potem jeszcze mamy wołę, osły, jeszcze są cztery zwierzęta, wołę, osłu, wielbłąda i osła, tak? Wołu, owcę, wielbłąda i osła, o, takie to jest kolejności. Czyli mówi, no to trzeba ten grzech wytracić bez względu na to, czy on znajduje się w człowieczeństwie kogoś już poświęconego, wół to ktoś poświęcony, tak jak cielec, czy ktoś poświęcony ma, to musi ze poświęcony, też ze swojego poświęconego człowieczeństwa wyrzucać. A może jest u owcy ten grzech, czyli u kogoś dopiero usprawiedliwionego. Owca, tak jakby mniejsze zwierzę, czyli ten etap niższy od poświęcenia, etap usprawiedliwienia. A może ten grzech, to grzeszenie, tą grzeszność jest w organizacji, czyli w wielbłądzie, wielbłąd organizacja, a może w jakiejś nauce osioł. Czyli każe wytępić grzech ze wszystkich sfer, łącznie z wszystkimi możliwościami, tak? Wszyscy mamy ładnie pokazane grzech w jego różnych, jak gdyby, stopniach rozwoju, od niemowlaka do mężczyzny. Mamy ten grzech również pokazany w różnego rodzaju ewentualnych organizacjach, które mogą być w naukach, które mogą być czy też w człowieku poświęconym i w człowieku usprawiedliwionym tylko. Wszystkie sfery zostały tutaj wymienione, wszędzie ma być on wyniszczony. I werset czwarty. Wtedy Saul wezwał lud i policzył ich w Telaim. 200 tysięcy pieszych i 10 tysięcy z Judy. Ja czytam takie wersje troszeczkę poprawionej, prawda, bo tłumaczenie czasami trzeba poprawiać. Wtedy Saul wezwał lud i policzył w Telaim. To policzenie ludu, to nic innego jak opisanie tego ludu, bo gdy mamy liczył, to opisał. Tak w Biblii jest w liczeniu jest pokazane opisanie. Opisał stan tego ludu. Wezwał ten lud i policzył go w Telaim. Telaim znaczy ucisk w języku polskim. Ta miejscowość Telaim to ucisk. Zatem opisanie stanu ludu Bożego uciskanego przez grzech. Co też grzech z ludu Bożego robi, z człowieka w ogóle. Dlatego to jest w Telaim. I okazało się z tego opisu, z tego policzenia, że większość była bardzo, bardzo zdeprawowana, pokazana w 200 tysiącach pieszych, piesi i w 10 tysiącach z Judy. A mniejszość była trochę mniej zdegradowana. Ci z Judy reprezentują tych trochę lepszych, a ci piesi przedstawiają tych gorszych. I tych gorszych było aż 200 tysięcy, tych lepszych było 10, czyli pokazuje, że większość ludu Bożego ma duży problem z grzechem i z grzesznością, ze skłonnością do grzeszenia. No ciekawa, też ciekawa myśl w tych liczbach, prawda, pokazana. Dobrze. I przechodzimy do wersetu 5. I przyciągnął Saul pod miasto Amaleka i urządził zasadzkę w dolinie nad potokiem. Czyli Saul przyciąga pod miasto Amaleka, czyli podwrodzoną deprawację człowieka, miasto Amaleka, czyli miasto tam, gdzie ta zorganizowana forma grzeszenia, by pokonać tego okropnego wroga. No i zaraz będziemy widzieli, jak do tego pokonywania dochodziło, co to się stało. Werset 6. Lecz do Kenitów Saul rzekł: Nurze, odejdźcie i oddalcie się od Amalekitów, abym was razem z nimi nie wytępił. Dlaczego? Bo wy okazaliście życzliwość wszystkim synom izraelskim, gdy wyruszyli z Egiptu i Kenici odłączyli się od Amalekitów. Jacyś Kenici nie mieli być niezabici razem z Amalekitami, a żyli tam wśród nich. Saul najpierw każe Kenitom odstąpić od Amalekitów. Czyli zanim w Antypie rozpocznie się zabijanie grzechu, pewnych Kenitów trzeba oszczędzić. Kto to mogą być ci Kenici? No właśnie. Nasze niektóre ludzkie talenty, zdolności Kenici mogą być wykorzystane zarówno dla służby grzechowi, byli za Amalekiem, ale jak grzech będziemy wybijać, to co przy okazji naszego wybijania grzechu, wybić nasze talenty, zdolności ludzkie tylko dlatego, że kiedyś robiliśmy to tak grzechu? Śpiewałeś sprośne piosenki, przestajesz śpiewać sprośne piosenki i rezygnujesz ze swojego talentu do śpiewu? No nie ma potrzeby, prawda? Sprośne piosenki zlikwiduj. Ale talent, zdolność, Kenitę w postaci talentu do śpiewu zachowaj, niech się odłączy tylko od Amaleka. Niech nie będzie za Amalekiem. A jak nie odłączy się, nie odstąpi, no to zginie razem z Amalekiem. Ale to było logiczne, prawda? Jak jacyś Kenici w typie nie chcieliby odejść od Amaleka, to przecież potem w czasie rzezi, że tak powiem, wojny, zabijania, nikt nie będzie patrzył, czy Kenita, tak? Kiedy jesteś Kenita, no to się odceleruje, prawda? To już potem nie ma czasu na takie rzeczy. Potem się zabija wroga równo wszystkich. Zatem mieli szansę odejść i odeszła zatem Kenici nasze ludzkie różne talenty, które możemy mieć i które możemy wykorzystywać w bardzo różny sposób. A niektórzy mają dobrą głowę do obliczania, do matematyki, niektórzy mają do języków obcych dobrą głowę, niektórzy mają do muzyki, do śpiewu. Niektórzy mają piękne dar do mówienia wykładów. Kiedyś dowcipy opowiada, jak wyjadą do pewnych dowcipy, to tak wszyscy słuchają, a jak się śmieją. Pan Johnson potrafił wykłady tak mówić pięknie, że jak był jeszcze wtedy, kiedy służył błędowi, to pamiętamy, jak jego mówcy mówili. Tak o piekle opowiadał, że aż było czuć dym i siarkę w pomieszczeniu. Jaki zatem musiał być bardzo zdolny, gdy opowiadał o piekle, w które początkowo wierzył. No i potem co, tą zdolność swoją miał też wyrzucić? No nie, dobrze, że jej nie wyrzucił, że zachował ją dla służby Bogu. Zatem do Kenitów, nurze, odejdźcie i oddalcie się od Amalekitów, abym was razem z nimi nie wytępił. Ci przeżywają, ci mogą, dlatego że, właśnie to zobaczmy, jest powód, bo okazują życzliwość wszystkim synom izraelskim, gdy wyruszyli z Egiptu. Zobaczmy, jak to jest pięknie pokazane. Nasze talenty, zdolności okazują życzliwość ludowi Bożemu, ponieważ mogą być używane dla służby Pana, gdy wychodzą z Egiptu. No i 7. Przystępują do ataku. I pobił Saula Amalekitów od Hawila aż do Szur, który leży na wschód od Egiptu. Odważny atak na grzechy, te słowne grzechy i te czyny wyrażane wraz z samą obecną samowolą w tychże grzechach. No bardzo ładnie, póki co. Werset 8. Agaga, króla Amalekitów, pojmał żywcem, natomiast wszystek lud wybił mieczem. Agag, król Amalekitów, to jest właśnie to centrum tej grzeszności. Może powiedzieć, to właśnie ta grzeszność, istota grzeszności samej w sobie. Król Agag, szef Amalekitów, szef tej naszej skłonności. Zaatakowali też grzeszność jako taką, która jest głównym problemem grzesznika, gdyż ta grzeszność jest korzeniem każdego grzechu, że każdy grzech, który człowiek ma, wyrasta z tego Agaga, z tej skłonności do grzeszności. Każdy wie o tym, jak jest choroba. Jak jest choroba, która wyrasta z jakiegoś tam powodu i się objawia opryszczką albo zaczerwienieniem skóry, jakimś boblem i tak dalej, no to wiadomo, że wyleczenie tej opryszki sprawy nie załatwi. Często nawet trudno ją wyleczyć, bo ciągle źródło tak, tej opryszki wysyła kolejne bodźce i można się nawet opryszki pozbyć. A nawet gdyby się udało, no to co, ona zaraz wróci. Za jakiś czas wróci, bo źródło zostało. Tak samo jest tutaj. A czytałem. Agaga, króla Amalekitów, pojmali żywcem. Dlaczego pojmali żywcem? Niby pojmali, niby prawda kontrolę go wzięli, ale on żyje. I to jest właśnie problem ludu Bożego. Zaraz będzie kontynuowany ten problem. Czyli nie zabili go, pojmali go żywcem. Pozabijali natomiast wszystek lud mieczem wytępili. Czyli jeżeli nawet mieczem ducha, słowem Bożym, prawda, pozabijamy wszystkich, wszystkie te przyjawy grzechu, tak jak oni w typie pozabijali wszystkich ludzi króla Agaga, to nie będzie to pełne zwycięstwo. Tak jak w typie nie było to pełne zwycięstwo. Dlaczego? Bo to jest tak samo, jakbyśmy obcięli gałęzie drzewa, a pień i korzeń zostawili. No dobrze, gałęzi nie ma, ale jak jest pień i korzeń, to będzie rosło za jakiś czas znowu, odrośnie. Wypuści nowe korzenie. Każdy, kto próbował chwast usunąć, to wie o tym, że jak chwast wyrwie, ale korzeń zostanie w ziemi, ten chwast bardzo szybko znowu będzie ponad ziemią. Trzeba tam do gruntu, do głębi, tak, no, jak się da, wyrwać go z korzeniem. 9 werset. Lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga. I to, co było najlepsze wśród owiec i co, o tutaj właśnie sobie nie zapomniałem poprawić. Owiec pewnie, zaraz może dojdziemy z moich notatek.
I bydła.
Tak, a prawdopodobnie, o tak, już wiem, o co chodzi. Bo tam pewnie było bydła, a powinno być wołów. Wśród owiec i wołów. Tak. I potem najtłustsze okazy i jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. Mieli nakaz pójść Amaleka wyniszczyć, ale poszli i wyniszczyli dobytek lichy i marny, a co lepszego sobie zostawili. Ale to przecież Amalekici byli, czyli typ na grzech. I to samo robimy my, lud Boży. Taki błąd właśnie popełnili w typie Żydzi, że obcięli tylko gałęzie, a pień pozostali. Czyli tutaj zabili to, co było licha i marne, to, co tam nie miało dla nich żadnego pożytku, nie widzieli żadnej korzyści dla siebie z tego, ale to, co wydawało się dobre, no to pozostawili. Zostawili przy życiu przede wszystkim króla samego, czyli istotę, źródło grzeszności, a do tego pozostawili przy życiu pewne konkretne grzechy, które uznali za wartościowe dla swego upadłego człowieczeństwa. A bardziej dokładnie mamy tutaj, prawda? Zachowali, tak, zobaczmy, tak, co tutaj mamy. To, co było najlepsze wśród owiec. Czyli zostawili dla siebie, zachowali na przyszłe grzeszenie, bo po co zostawili? W typie to tam chcieli te owce wykorzystać, a w antytypie oznacza to, że pozostawili te różne, pewne, konkretne grzechy po to, żeby potem sobie jeszcze pogrzeszyć. Bo jakbyśmy je zlikwidowali, to byśmy nie mogli pogrzeszyć. A zostawimy sobie to na przyszłe grzeszenie, najlepsze owce. Czyli co? uporczywe grzechy swego usprawiedliwionego człowieczeństwa, bo owca ta stanu usprawiedliwienia. Czyli zostawili te grzechy, które powinni zaniechać już na etapie usprawiedliwienia. Jeszcze jako nie, nawet gdyby nie byli poświęceni. Usprawiedliwiony poświęcił się dla sprawiedliwości. On już pewnych rzeczy nie może czynić. Ale zostawili sobie. I najlepsze woły, to tam jest bydłem właśnie na przykład, tak? Bydło, najlepsze woły. Czyli uporczywe grzechy swego co? Poświęconego człowieczeństwa, bo wół to stan poświęcenia. Czyli te grzechy, których powinni byli zaniechać, porzucić na etapie poświęcenia. Też poświęceni sobie zostawili. I na to, co na etapie usprawiedliwienia powinno już być porzucone, na etapie poświęcenia, co najbardziej cenne, zachowali. A do tego zostawili jeszcze takie grzechy, które nie były zbyt natarczywe, czyli łatwiej może się było ich pozbyć, ale przecież i tak było miło te grzechy mieć i czasami je popraktykować. Mam tutaj najtłustsze okazy. Dosłownie tam w oryginale jest, że dwuroczne, zwierzęta dwuroczne, to nie jakby dwuroczne zwierzę, to chyba takie chyba dobre, tak? Roczne jeszcze może nie do końca rozwinięte, dwulatek pewnie, bo potem się już może starzeje, ale dwuroczne to pewnie takie właśnie najlepsze, dosłownie najtłustsze okazy, albo dosłownie dwuroczne pozostawiali. Czyli to są takie grzechy inne, które łatwiej było ich usunąć, niezbyt uporczywe, niezbyt natarczywe, ale miło je mieć. A do tego jeszcze jagnięta albo barany. To jagnięta lub barany, czyli chodzi o to o zwierzę młode. Tak jeszcze. Czyli nawet zostawili całkiem niedawno nabyte grzechy, które tym łatwiej jeszcze powinni, bo jeszcze nie byłyby głęboko zakorzenione, ale i te pozostawili. I wszystko, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Wszystko, co było wartościowe, czyli pozostawili w ogóle każdy grzech, który wydawał się im drogi dla ich upadłego usposobienia, dla ich upadłego człowieczeństwa. Wszystko, co było wartościowe. I nie chcieli całkowicie zerwać z tymi grzechami, czyli nie chcieli ich przeznaczyć na zniszczenie. Co zniszczyli? Zniszczyli natomiast tylko te formy grzechu, które nie miały dla nich zbyt dużej wartości. Dobytek lichy i marny. No, jak już kraść nie będę, nie można chrześcijaninowi, no to już ten nie będę kradł ze sklepu. Zawsze coś ze sklepu sobie ukradłem. Coś kupiłem, ale nigdy nie wyszedłem, żeby coś nie wziąć za darmo. Oszukiwałem i kłamałem tak perfidnie, nawet sam się już nie mogłem tego wytrzymać, no to już zrezygnuję jako chrześcijanin z tego. Już nie będę tak oszukiwał codziennie, co drugi dzień, co trzeci. Czy nie przypominają nam się te słowa naszego Pana, który powiedział o oku i o ręce, które lepiej wyłupać albo odciąć, niż zachować razem z nimi przepaść i nie wejść do królestwa? Zobaczmy, Mateusz 5 rozdział, 29 i 30. To są właśnie dokładnie to samo. To nasz Pan powiedział to też w sposób troszeczkę ukryty, ale już łatwiejszy, prawda? A tutaj w Królu Agagu mamy to bardzo wyraźnie w typie pokazane. Mateusz 5, 29 i 30. Jeśli wtedy prawe oko Twoje gorszy Cię, a to oko reprezentuje nasze ulubione poglądy, teorie, które mamy, nasze własne, i nie zrezygnujemy z nich. Co z tego, że prawda stanowi inaczej? Ja będę swoje powtarzał, bo to tak musi być, tak powinno być. To jest moja teoria. I żeby ja zalew prawdy jaki był, to on będzie tak kombinował, tak przykręcał, żeby było prawdą to, co jemu się wydaje, a nie co on pyta, no będzie neutralizował, w jaki sposób powalał. Nasz Pan o tym ma na myśli, to jest w oku pokazane. Jeśli wtedy prawe oko Twoje gorszy Cię, wyłup je i odrzuć od siebie. Dlaczego? Albowiem będzie pożyteczniej dla Ciebie, że zginie jeden z członków Twoich, niż żeby ciało Twoje miało pójść do Gehenny. Gehenna reprezentuje wtórną śmierć. A jeśli prawa ręka, różnego rodzaju czynności, pragnienia i czyny, przez które one się przejawiają. A jeśli prawa ręka Twoja Cię gorszy, to samo, odetnij i odrzuć od siebie, albowiem pożytecznie będzie dla Ciebie, że zginie jeden z Twoich członków, niż żeby miało całe ciało Twoje znaleźć się w Gehennie, czyli w której śmierci. Kolejną cechą naszego upadku jest to, że nawet jeśli dostrzegamy grzech i słusznie go nienawidzimy, to łatwiej nam przychodzi go nienawidzieć w innych niż w sobie. W sobie zwykle tego grzechu człowiek nie dostrzega, bo w naszych oczach jawimy się my sami sobie jako lepsi niż jesteśmy naprawdę, podczas gdy drudzy są z reguły przez nas postrzegani jako gorsi niż są naprawdę. To jest też część upadku. Dlaczego? Dlatego, że siebie kochamy bardziej niż tego drugiego. I to jest też część naszego upadku. I to jest bardzo dobre przejście do drugiego naszego, z tych czterech wrogów, jakich chcemy omówić, samolubstwa. Pamiętamy, że omawiamy czterech wrogów: grzeszność, samolubstwo, błądzenie i światowość. To jest tak wszystko powiązane, prawda? To dlatego ta grzeszność tak króluje, bo mamy drugiego wroga, samolubstwo. Gdyby nie było samolubstwa, ilość grzechu znacznie by spadła. Ogromnie by spadła. Wciąż byłaby, prawda? Bo nie tylko na punkcie samolubstwa, ale samolubstwo bardzo, bardzo pomaga. Przechodzimy do samolubstwa. Dlaczego naruszamy sprawiedliwość? Dlaczego grzeszymy i nie możemy przestać grzeszyć? Dlaczego Biblia mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego? Powodem jest główna przyczyna naszego upadku, która zapoczątkowana była już w Edenie, samolubstwo. A co to jest samolubstwo? Miłość do siebie, większa od miłości do Boga i Jego zasad. Większa od miłości do drugiego człowieka. Samolubstwo to miłość do siebie, większa niż do Boga i do boskich zasad i większa niż do drugiego człowieka. Tak jak nasz Pan, będziesz miłował Pana Boga, prawda, najmocniej, a drugiego jak samego siebie. To jest zasada sprawiedliwości. I przeciwieństwem jest samolubstwo, niesprawiedliwość. A zaczęło się to w Edenie. Spodziewając się pewnych korzyści dla siebie, zauważmy, Ewa, to były korzyści dla siebie, Ewa, tak? Co, dlaczego Ewa upadła, zgrzeszyła? Chciała pewne korzyści, samolubnie dla siebie. Myślała, że będzie mądrzejsza, jeżeli skosztuje tego owocu, którego Bóg prawdopodobnie specjalnie, może właśnie samolubnie, u Boga podejrzewała samolubstwo, samolubnie im zabronił, żeby nie byli tacy mądrzy jak inny, jak wąż, który te jabłka je, a uchodził za symbol mądrości. Więc Ewa wolała skosztować zakazanego owocu, niż okazać miłość i posłuszeństwo zakazowi Boga. Bo przecież Ewa znała zakaz Boga, nie bezpośrednio od Boga, bo Bóg z nią nie rozmawiał, ale na pewno jej mąż powiedział, co Bóg tutaj im przygotował i jak mnie stworzył, prawda, to mi powiedział, że mogę jeść, czyli to samo dotyczy i ciebie, prawda? To jest najlepszy dowód, że potem się, prawda, nie chciała za bardzo przyznać do tego, że to zrobiła i miała pewnego rodzaju wyrzuty, prawda, że to zrobiła, gdy to zrobiła, więc ona doskonale wiedziała o zakazie Boga. I co okazała? Wolała skosztować zakazanego owocu, niż posłuchać Boga. Tym samym pokazała, że kogo miłuje bardziej, siebie czy Boga? No siebie. Dla pewnych korzyści, których spodziewała się, że odniesie, to nawet nie była ciekawość. Bo gdyby zrobiła to z ciekawości, to byłoby może takie dziecinne. Dziecko jest ciekawe i wejdzie tam, gdzie mu nie wolno. Chociaż nawet wie, że mu nie wolno, ale jest tylko ciekawe, nawet nie chce korzyści, tylko głupia ciekawość. A w tym przypadku chodziło o korzyści. Ona się spodziewała pewnych korzyści. Nawet to nie była ciekawość. Ciekawość byłaby bardziej, że tak powiem, wytłumaczalna jeszcze, byłoby to mniejszy kaliber. Po prostu. Samolubnie pragnęła odnieść z tego korzyści. Myślała, że będzie mądrzejsza. Dała w ten sposób dowód, że nawet jeśli Boga tego kochała, bo nie możemy powiedzieć, że w ogóle go nie kochała, na pewno go kochała, że nawet jeśli go kochała, to kochała go mniej niż samą siebie. Siebie kochała bardziej niż Boga. Bo w przypadku konfliktu interesów, a powstał konflikt interesów, prawda, jej interes samolubny i boski interes. Bóg mówił, nie wolno wam tego jeść owocu, jej interes mówi, ale jak zjem, to może będę mądrzejsza. No jest konflikt interesów, co posłuchać? Swojego interesu czy Boga? Tak? Czyli w przypadku konfliktu interesów wybrała swój własny. To tak, jak można powiedzieć, kochankowie, czy mąż i żona, którzy siebie bardzo niby kochają. W teorii czasami kochają, ale czasami jest to tylko teoria. Tak się niby. I dopóki nie staną w jakiejś próbie, w jakimś doświadczeniu, gdzie zostanie poddane sprawdzeniu ich wzajemne miłość do siebie, no to niby się bardzo kochają. Że jeden drugiego ale bardziej kocha niż siebie samego. Ale gdy pojawi się konieczność wyboru, na przykład będzie wypadek, w samolocie, w samochodzie, gdziekolwiek indziej. No i co? Jedne ze małżonków jest uwięzione w tym wraku tego pojazdu, a drugie, no na szczęście może się wydostać. Za 5 sekund może być wybuch. No bo paliwo jest. Wybuchnie i spali się wszyscy. Co robi mąż albo żona, która może się oddalić, to ten drugi partner jest uwięziony, bo go przygniotło mu nogę. Próbuje go wyciągać, czy ucieknie? No, każdy sobie może powiedzieć sam, prawda? Czy będzie go próbował wyciągać, czy ucieknie, żeby, bo za 5 sekund może być już wybuch i zawsze ludzie wiemy, że w takim przypadku należy się od takiego miejsca oddalić. No ale tam jest ten drugi. Żyje. Jest uwięziony, bo jest przyciśnięty czymś. W samolubstwie działa następująca zasada. Wziąłem ją z Bertrand Russella, bo to tak pięknie Bertrand Russell opisał, że lepiej się nie da. Upadły cielesny umysł jest samolubny. Proporcjonalnie do tego, jak jest za sobą, jest przeciwko drugim. Skłonny do akceptowania i tłumaczenia siebie oraz do nieakceptowania i potępiania drugich. Jest to tak bardzo wrodzone, że jest nieświadomym przyzwyczajeniem, jak mrugnięcie oka czy oddychanie. Wziąłem to z tomu 6, Bertrand Russella, Paruzyjny, strona 404. Powtórzę. Upadły cielesny umysł jest samolubny. Proporcjonalnie do tego, jak jest za sobą, a zawsze jest, chociaż trochę, no bo jest samolubny, upadł, to na polega upadek. Proporcjonalnie do tego, jak jest za sobą, albo im bardziej jest za sobą, jest tym bardziej, jest przeciwko drugim, skłonny do akceptowania i tłumaczenia siebie, bo siebie kocha, oraz do nieakceptowania i potępiania drugich, bo drugich kocha mniej niż siebie. Jest to tak bardzo wrodzone, to samo lubóstwo, że jest nieświadomym przyzwyczajeniem, jak mrugnięcie oka czy oddychanie. Że nawet nie trzeba tego planować, żeby tak zrobić, prawda? To się robi automatycznie dla siebie. Organizować życie swoje tak, żeby samolubnie korzystać dla siebie. I tu nawet nie trzeba siąść i planować, jak to zrobić, żeby skorzystać. To się samo robi automatycznie. Samolubstwo jest bezpośrednim zaprzeczeniem tak zwanej złotej reguły. Znamy złotą regułę? Mateusz 7,12. Mam tutaj prawie, że na tej stronie otwarte, więc ją odczytam. Wszystko, cokolwiek byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Złota reguła. Samolubstwo jest jej bezpośrednim zaprzeczeniem. Jest to zasada sprawiedliwości. Ta złota reguła to zasada sprawiedliwości. Tak nawet pisze. Taki bowiem jest zakon i prorocy. A w zakonie była sprawiedliwość, nie miłość bezinteresowna wykazana. To jest zasada sprawiedliwości. Cokolwiek byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. I ona mówi, ta zasada, co? Że w naszych relacjach z drugimi każdy powinien myśleć o drugiej stronie. Czyli co ja chciałbym, żeby ten drugi czynił wobec mnie, gdyby nasze miejsca zostały zamienione. Na przykład, to bardzo na jakiś przykład, kiedy ja sprzedaję mój samochód używany komuś, to chciałbym pewnie wziąć jak najwyższą cenę. No ale żeby ta cena nie była niesprawiedliwa, żeby nie była oszustwem, to ja nie powinienem braków tego mojego samochodu tuszować. Dziur klejem pozaklejać czy plasteliną. Pomalować, żeby ten się nie zorientował, nie zauważył, żeby kupił, a potem niech się od jutra martwi, jak mu wypadnie dziura. Byłem tylko podpisać akt sprzedaży i od tej pory już na następnej sekundzie mnie nie interesuje, co z tym samochodem będzie i jeszcze mu wszystko opadnie, wypadnie i się zepsuje. Byle tylko jakoś upchnąć, oszukać. To ja powinienem, tak jak mam taki samochód, to powinienem pomyśleć o tej drugiej stronie. Ile chciałbym za ten samochód zapłacić? Za taki zdezolowany, taki jak mój, taki zły, taki dziurawy, uszkodzony. No tyle, ile mniej więcej jest wart, prawda? Lub nawet może ciut mniej, na pewno nigdy ciut więcej. Już ciut lepiej, ciut mniej niż ciut więcej. Bo to ciut więcej będzie już okradzieżą tego bliźniego, a ciut mniej, no to akt miłosierdzia najwyżej, prawda? Nie będzie miał nigdy ciebie żalu. Oto. Zatem na tym polega ta złota reguła, żebyś wyobrazić siebie po drugiej stronie. Człowiek tego nie potrafi. Ten, który przychodzi kupić, sztucznie wynajduje wady w tej rzeczy, narzeka 4 razy mocniej niż trzeba narzekać na to, co widzi, żeby zbić cenę jak najbardziej. A ten sprzedający sztucznie znowu wychwala, oszukuje swój produkt, żeby tę cenę podbić jak najwyżej. Spotkało się dwóch samolubów. Przeciwny. A każdy z nich powinien pomyśleć o tym po tej drugiej stronie. Znaczy o wiele szybciej by się dogadali, porozumieli i później nie miałby żaden z nich żalu, bo gdybym ja ten mój zdezolowany samochód sprzedał, mówiąc prawdę o jego stanie i odpowiednią cenę wziąć, nawet jeszcze może nieco niższą niż by się należała, to ten ktoś wiedział, że kupił takiego gruchota, ale nie, bo nigdy nie wiedział, że zakupował. Wiedział, że dużo nie zapłacił i nie będzie. Kiedyś gdzieś tam chyba na Allegro jakiś człowiek sprzedał za 100 zł samochód i opisał go bardzo źle, że gruchot taki, że coś, prawda, że to... No i szczerze to opisał i ktoś go kupił i przyjechał. No co prawda może odjechać o własnych siłach, ale straszny stanie na samochód. I ktoś go mimo to kupił i zadowolony odjechał. Należy tu przy okazji podkreślić, że reguła ta w pełni może działać tylko w wykonaniu poświęconych. Tylko w wykonaniu poświęconych może w pełni działać bez problemu. Dlaczego? Bo tylko oni, przynajmniej w teorii, wyrzekli się swojej woli i przyjęli wolę Boga. Ktoś powie, dlaczego to jest ważne, żeby to działało dla tych, którzy wyrzekli się swojej woli, a przyjęli wolę Boga. Bo niedoskonały człowiek, który kieruje się tylko i wyłącznie swoją wolą, mógłby oczekiwać od drugich i często oczekuje niewłaściwych rzeczy. Niewłaściwych rzeczy, które tym samym sam mógłby skłonny czynić innym. A jeżeli ktoś zrezygnował z własnej woli i przyjął wolę Boga, no to przynajmniej w teorii stara się patrzeć na coś nie poprzez pryzmat swego ewentualnego samolubstwa, które przecież też ma, tylko jak być powinno. Ale można śmiało powiedzieć, że gdyby nawet ta zasada, ta reguła stawiania siebie po drugiej stronie, prawda, za tego drugiego człowieka, z którym ja mam do czynienia, działała nawet w tym świecie wobec niepoświęconych, którzy swoją, to i tak przyniosłaby wiele dobra ludzi rodzinie ludzkiej. Bo to już problem główny rodziny ludzkiej nie ma to, że oni w swoim samolubstwie chcą dla siebie takich złych rzeczy i te złe rzeczy ewentualnie czyniliby drugiemu. Większy problem jest taki, że oni dla siebie chcą takich rzeczy, które drugiemu w ogóle nie chcą czynić, prawda? To jest główny problem. I także ona by, ta reguła błogosławiała rodzaj ludzki, nawet gdyby była używana przez niepoświęconych. Ale w pełni powinna być przez poświęconych, chociaż i poświęceni czasami, prawda, ulegają, no ale chociaż w teorii przyjęli inną wolę. Sam lustro jest też belką w naszym oku, która sprawia, że drugi widzimy w krzywym zwierciadle. Znowu Mateusz, znowu 7 rozdział, a ja mam tutaj go otwartego, no trudno nie przeczytać. Mateusz 7, 3-5. A czemu widzisz źdźbo albo drzazgę w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Ta belka to samolubstwo, które wypacza nasze postrzeganie drugiego. Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że weźmy źdźbo, drzazgę, z oka twego, a oto belka jest w twoim oku. Jesteś tak samolubny, że drugiemu nie pomożesz w usuwaniu jego drobnych nawet grzeszków. Obłudniku, tak nazywa człowieka, który ma ogromne sobie samolubstwo. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbo albo drzazgę z oka brata twego. Czyli obłudniku, chcesz pomóc drugiemu? Napraw się sam. Chcesz nauczyć drugiego? Naucz się sam. Czy nauczyciel, który sam się czegoś nie nauczył, będzie kogoś mógł czegoś nauczyć? Czy ktoś pomoże drugiemu, sam będąc grzeszny? Chociażby z tego powodu, żebyś nawet pięknie mówił, to twój zły przykład będzie przeczył temu wszystkiemu i tak nie pomożesz drugiemu w usuwaniu jego różnych małych grzechów. Jeżeli on będzie widział ogromne samolubstwo twoje, ogromne twoje wypaczenie, to on będzie wszystko farsą. Samolubstwo przenika wszystkie dziedziny życia człowieka. Nawet te, w których pozornie go nie widać. Na przykład przedsiębiorczość, postęp techniczny, postęp cywilizacyjny. Wydawałoby się, że to nie ma samolubstwa, ale dlaczego? Dlaczego budują ludzie drogi, mosty, autostrady, nowoczesne telefony, komputery, ultrabooki takie cieniutkie robią? Dlaczego? Dlaczego w handlu dzieją się te różne transakcje? To z miłości obywatelskiej wszystko jest? Nie, samolubstwo. Tylko, że akurat tak jego samolubny interes chce doprowadzić do tego, żeby on coś zyskał, skorzystał. No i drugi się cieszy tym jego wynalazkiem, tym jego postępem, którego dokonał, ale on go nie dokonał z właściwych motywów. On go z właściwych motywów nie dokonał. Handel, polityka, na przykład właśnie politycy, prawda? Czy oni kierują się zasadami prawdy i sprawiedliwości w swojej działaniu? A my gdzie tam? Każdy wie, że nie. Oni sami wiedzą, że nie. Kierują się korzyściami, jakie mogą wydrzeć dla siebie i dla swoich partii, dla swojej działalności, dla tych, od których ich byt tutaj na ziemi zależy. Nawet wielu z tych, którzy głoszą Ewangelię, robi to z samolubnych pobudek. Szukając w tym korzyści finansowych, w Ameryce, no mnóstwo kościołów, mega kościołów, prawda, ogromnych, setki tysięcy ludzi, miliony ludzi zwolenników, tysiące ludzi przychodzi na te spotkania. Ogromne pieniądze ci ludzie zarabiają. Ale inni szukają niekoniecznie finansowe, inni szukają prestiżu, uznania, szacunku, uwielbienia od poddanych owieczek, które najlepiej, żeby były głupie i nic nie rozumiały. Wtedy można im wszystko powiedzieć, zastraszyć i będą siedziały cichutko. To właśnie samolubstwo gromadzi obecnie narody na ostateczną anarchię. Nawet ten cały postęp prowadzi ludzi na ostateczną anarchię. I ta anarchia zakończy panowanie niedoskonałości w rodzinie ludzkiej, zaprowadzając nowe niebiosa i nową ziemię. To samolubstwo sprawi, że obecny porządek rzeczy się rozleci. Zobaczmy do 2 Piotra 3,7. Drugi list Piotra 3,7. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zakłady bezbożnych ludzi. Obecne niebo i ziemia. A teraz zobaczmy do Izajasza, 10 rozdział 5-7, gdzie jest mowa o tych samolubnych pobudkach, które tą anarchię wprowadzą i zniszczą obecny porządek rzeczy. Izajasz 10:5-7. Biada Asyryjczykowi, lasce mojego gniewu, w którego ręku jest rózga mojej zawziętości, mojej srogości. Czyli w lasku jego rózga mojego gniewu, mojej zawziętości, srogości, mówi Bóg, ale jednocześnie biada temu Asyryjczykowi, tym narzędziom, poprzez które Bóg się posługuje, żeby niszczyć obecny porządek rzeczy. W jego ręku jest laska mojego gniewu, ale biada mu. Dlaczego biada? Bóg wyjaśnia. Pośle go przeciwko narodowi niegodziwemu, albo tam chyba pisze w przekładzie gdańskim obłudnemu. Tu chrześcijaństwo jest wymienione. Ten naród obłudny, niegodziwy to chrześcijaństwo. I przeciwko ludowi mojego gniewu powołam go, aby brał łup i grabił i podeptał go jak błoto na ulicy. To są elementy anarchistyczne. I teraz zobaczmy. Lecz on nie tak sądzi, a jego serce nie tak myśli. Nie tak, czyli nie ja. Nie tak jak ja, Bóg, który robię to, żeby zakończyć erę zła i grzechu, bo umyślił w swoim sercu zniszczyć i wytępić niemało narodów. Narzędzia gniewu boskiego, które Bóg używa, różne elementy anarchistyczne, nie robią tego dla prawdy i sprawiedliwości, tylko samolubnie. Wyniszczyć i na ich miejscu my. jedno imperium przychodzi, drugiego pokonuje go po to, żeby prawdę i sprawiedliwość zaprowadzić, nie żeby zająć miejsce, triumfować. Hitler też nie chciał zniszczyć Słowian i Cyganów i Żydów dla prawdy i sprawiedliwości, tylko dla rasy germańskiej, żeby oni panowali i oni terror siali. Każda. I tak jest zawsze. Bóg się posługuje takimi elementami, żeby usuwać drugie elementy, ale mówi, że to jest biada im. Dlaczego? Bo gdy wykonają to zadanie, sami też zostaną ukarani, bo wszystko jest oparte w świecie na samolubstwie. Przechodzimy do trzeciego naszego wroga, błądzenia. Błądzenia, czyli skłonności i podatności do popadania w błąd. Błądzenia. W przypadku prawdy Bożej nie jest to wynikiem słabej głowy, ale jest to wynikiem słabego, niedojrzałego serca. To musimy sobie, podstawowa sprawa, zapamiętać, żeby nikt, kto wprawdę dokładnie nie rozumie albo nie pamięta pewne rzeczy, się nie przejmował i nie martwił, że coś to źle o nim świadczy. Nie jest to wynikiem słabej głowy błądzenie, tylko słabego, niedojrzałego serca. A serce każde ma takie samo i bez względu na to, jak jego głowa jest sprawna, jego serce może być w doskonałym stanie. Nie zależy od czynników zewnętrznych, tylko od jego samego gorliwości, poświęcenia, oddania dla Boga. Nic więcej. Efezu 4,14. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Abyśmy już nie byli dziećmi. Dlaczego dziećmi? No właśnie. Dziećmi, niedojrzałymi. I mówi tutaj o to, żebyśmy byli mądrzy, żebyśmy kursy skończyli takie czy inne, przeczytali wszystkie tomy porauzyjne, epifaniczne, mieli różne regułki w głowie, żeby nie dać się zwieść błędowi. Nie. Niedojrzałość chrześcijanina sprawia, że popada w błąd, a nie słaba głowa. Dziecko. Dziecko. Nie rozwinął się, łyknie. Tak jak dziecko, może łatwo oszukać. Dziecko to dobre, szczególnie jak tatuś mamusia będę dawać. Dziecko ufa temu, który mu daje i zje truciznę. No zje. Można i obcego nawet tak oszukać, a dziecko tym bardziej. Jezus zapewnia nas o tym w Ewangelii Jana 7:17 i 18. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest Boga, czy też ja sam od siebie mówię. Jeśli ktoś chce. A chcemy sercem czy głową? No, każdy chyba wie, że chcemy sercem. Pragnienie, chęci, wola. To niezależne od dobrej głowy, to czy człowiek chce. Jeśli ktoś chce, czyli w sercu dodajmy, pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam od siebie mówię. I potem dodaje regułę. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Zasada podana przez naszego Pana. Zobaczymy kogoś, kto szuka własnej chwały, widzi siebie w boskim planie, w jakąś rolę dla tego, co on pełni, nie jest szczery i nie ma w nim prawości. Bo nie szuka chwały tego, który go posłał, ale swojej. Nawet jeżeli tam troszeczkę się odwołuje, no trudno, nawet ksiądz katolicki i papież odwołuje się do Boga, chociaż są systemem grzechu, prawda, to że się odwołuje do Boga, to wiadomo, ale co tak naprawdę, to można zobaczyć ze sposobu, w jakim on się zachowuje i mówi. Bóg dopuszcza pewne błędy, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu zbawienia ludowi Bożemu, ale tylko i wyłącznie dla niewiernych, dla tych, którzy w sercu szwankują, którym prędzej czy później pozwala popaść w jakiś błąd i to jest jego sposób objawiania niewierności. Cytowałem jeszcze ten fragment, prawda, Bata Johnsona z 5 tomu epifanicznego, strona 130. To, że zostali zwiedzeni w warunkach, w których można było poznać prawdę, dowodzi, że nie żyli na poziomie swoich przywilei. Kto zostaje zwiedziony błędem? Mając do obok prawdę, w warunkach, w których jest prawda, dowodzi, że nie żył na poziomie swoich przywilei. Nie żył na poziomie swoich przywilei poświęcenia. Nie korzystał z prawdy do tej pory tak, jak powinien. I dlatego prędzej czy później ulegnie takiemu czy innemu błędowi, chociaż prawda na ten temat została podana. I nie powinien w żadnym wypadku. Psalm 91,7 mówi o liczbie padających po lewej i po prawej stronie, prawda? To też jest często czytowany, ja też go lubię. Psalm 91,7. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Ten 1000, który pada po jednym boku, to są kobiet, które śmierci. A te 10 000, które prawają po prawicy, to wielka kompania. To popadanie nie oznacza jakiś wielki upadek moralny, jakąś okropną formę grzechu. To oznacza odpadanie od wiary raz świętym podanej. W różne postaci błędu. Wbrew Słowu Bożemu i wbrew jasnym naukom, które Pan podał za pośrednictwem członków wiernych. Na różnych punktach. Teraz, prawda, przeżywamy różnego rodzaju kontrowersje i spory na temat okupu, momentu przypisywania zasługi Jezusa wierzącym i poświęconym, czy przed poświęceniem, czy poświęceniem, czy poświęceniem, czy jest różnica między spłodzonymi a niespłodzonymi pod tym względem, embargo na zasłudze, jakie poszczególne klasy wnoszą, jest embargo, nie ma embarga, kto embargo daje na zasłudze, kto nie daje, te rzeczy są wszystkie wyjaśnione. A mimo to dyskusje się robią i różne myśli, poglądy są przedstawiane i to publicznie, odmienne od podanej prawdy. No jak na to można patrzeć? To, że zostali zwiedzeni w warunkach, w których można było poznać prawdę, dowodzi, że nie żyli na poziomie swych przywilei. Prosta zasada. Wszystko jest klarownie wyjaśnione w literaturze prawdy. Członkowie gwiezdni, właściwie członkowie gwiezdni jeszcze, brat Jolly, który nie był członkiem gwiezdnym, ale jeszcze on, prawda, postawił różne rzeczy i ta sprawa jest zamknięta, zakończona i tu nie ma żadnej wątpliwości. Przy okazji tutaj mamy takie liczby podane, prawda? 1000 to która śmierć, 10 000 to w jaka kompania, tych, którzy padają po dwóch stronach, prawda? To mogłoby sugerować, że członków wielkiej kompanii jest 10 razy więcej niż członków, które śmierci, ale wcale tak nie musi sugerować, prawda? To trudno tutaj się dopytywać, to chodzi o bardziej, że jedni padają, drudzy padają, a do ciebie, czy do tego wiernego się nie przybliży. Nie dlatego, że ten wierny ma taką dobrą głowę. Albo że ci, którzy padają na lewo i na prawo, mają taką złą głowę. Rutherford nie miał wcale złej głowy. Prawnik, dobrze wykształcony, dobrze myślący. Pod każdym względem świeckim można powiedzieć, że człowiek inteligentny i mądry. A znalazł się w tym 1000, który padł po jednej stronie. I co z tego? Kolejnym dowodem, że popadanie w błąd to nie kwestia umysłu, tylko kwestia serca, to historia Gedeona. W niej może dopatrzeć się wielu różnych rzeczy. Także to, że to nie kwestia umysłu, tylko serca. Pamiętamy, Gedeon i jego 300, ale zanim było 300, to było ile najpierw? 32 tysiące. Tyle się dwojowników zebrało. Co to są te 32 tysiące? Wszyscy tymczasowo usprawiedliwieni. Pokutowali, uwierzyli w naszego Pana, stali się ogólnie, można powiedzieć, chrześcijanami. Tymczasowo usprawiedliwieni w wieku Ewangelii stali się lewitami. 10 tysięcy potem mamy następna liczba. Dlaczego? To są wszyscy poświęceni. A co się stało z tymi 22 tysiącami? Dlaczego z 32 tysięcy spadło tylko do 10? Bo 22 tysiące postanowiły się nie poświęcać. Uznali, że to nie dla nich, prawda? No i, ale pozostali na poziomie wierności, tak, okupowi i zasadzie sprawiedliwości, ale po obliczeniu kosztu uznali, że poświęcenie jest dla nich zbyt wymagające i się nie poświęcili. To jest 22 tysiące, czyli większość się nie poświęca z lewitów, a niektórzy się poświęcają. Tak, z 32 tysięcy spadliśmy do 10, bo 22 postanowiło się dalej nie poświęcić. No ale na koniec z tych 10 poświęconych, gdy zostało przeprowadzonych do picia wody, to pamiętamy, 9700 klękało, żeby pić wodę. Czyli co to oznacza w antytypie? W przyjmowaniu prawdy, i zobaczmy, poświęceni, w przyjmowaniu prawdy okazywało służalczość wobec wodzów i nie badało podawanej im prawdy. Nie sprawdzało podawanej im prawdy. Lecz piło jak popadło, tylko dlatego, że prawda była podawana przez kogoś, kogo uznawali za przedstawiciela Pana. I to jest ten błąd, w który popada całe chrześcijaństwo i wielu z naszych braci. Traktują nasz ruch jako kolejny system religijny, w którym są osoby na stanowiskach, pewnego rodzaju przywódcy, a rolą chrześcijanina, czyli ich, jest bycie posłuszne tym przywódcom. No tak jest w każdym kościele. Inaczej potrafią wypinać z tego kościoła, prawda? O, tam ksiądz Lemański, tak? Kazali mu zdjąć szaty, wyrzucą go poza. Gdyby jakiś katolik, to w ogóle z katolików zwykle tego, bo oni mają niski poziom moralny, więc wobec zwykłych parafian, to nawet za wielkie grzechy chyba z kościoła nie wyłączają, bo chyba tam coś takiego nie istnieje, prawda? Żeby nawet ktoś mordował i kradł, to nadal będzie katolikiem. Dbają tylko o ten kler. W innych bardziej protestanckich grupach to także mogą usunąć, wyrzucić ze swojego grona zwykłego członka zboru, prawda? Protestanci na przykład wyrzucą go za to, że się nie zgadza z naukami, które oni głoszą. Wcale nie musi być niemoralnym człowiekiem. No i niektórzy bracia tak samo patrzą na naszych przywódców. Podczas gdy nasi przywódcy są używani przez Boga, mówię o tych prawdziwych przywódcach, nie mówię o tych, którzy są jeszcze niewierni, bo też takich mamy, prawda? Ale nawet tych prawdziwych, to oni są po to przez Boga używani, żeby podawać prawdę ludowi Bożemu i koniec. A lud Boży ma od nich prawdę brać i sprawdzać, czy tak się rzeczy mają, tak jak robili Bereńczycy, którzy dostawali prawdę od samych apostołów. I to jest koniec ich. Ewentualne, mówiłem, przecytowałem, prawda, w tamtym wykładzie, ewentualne uznanie dla nich to miłość z powodu pracy, dzieła ich. Jeżeli dobrze tę służbę wykonują, powinniśmy okazywać ich jak największą miłość, albo podwójną miłość, można to różnie, tak, no bo wiadomo, że tak jak Boga się kocha najbardziej za to, kim jest, tak każdego, kto w tym dziele boskim działa, automatycznie cząstką tej miłości do Boga obdarowujemy ponad każdego innego bliźniego, no bo Bóg używa go, a ten jest bardzo wierny w tym, że tejże sferze, której Bóg go używa, no to należy mu się, ale nie uznanie i szacunek dla niego jako takiego. W miłość, poprzez miłość, to oczywiście będzie tak, że uznawały i szacunek, prawda, ale to ma być miłość, a miłość pokaże także szacunek, ale tu często się zapomina o tej miłości, jak bracia robią różnego rodzaju aluzje, chociażby w Miętem też jednym wykładzie było, ciągle niektórzy nam robią, że się niektórzy wodzą nie okazują odpowiedniego im szacunku. To nie chodzi, szacunek ma wynikać z miłości. Otóż to okazać się miłość, a szacunek wyjdzie, jeśli będzie miłość, ale oni nie wiedzą, że na miłość trudno liczyć, bo niektórzy nie zasługują na tą miłość. No ale szacunek dla urzędu trzeba okazywać, tak sobie wymyślili. No ale wracamy do naszej historii. Czyli 9700 klękało, żeby pić wodę, czyli w przyjmowaniu prawdy okazywali służalczość wobec wodzów i nie badało podanej prawdy tylko dlatego, że pochodziła ona od tych, których oni uważali za przedstawicieli Pana. No i co? Z tego powodu odpadli. A przecież ktoś powiedział, no ale to ci, którzy od brata Russella tą prawdę brali i tak klękali wobec niego i od brata Johnsona też odpadli? Też. Ale oni prawdę brali od brata Russella i brata Johnsona. Nie ma znaczenia, czy prawdę, czy błąd. Chodziło o postawę. O złą postawę. Bo jakbyśmy wobec naszego Pana zjęli taką postawę, też byśmy odpadli. Manna z 1 września niedawno była, może sobie przeczytać komentarz paruzyjny, że tylko dlatego przyjmujemy naszego Pana i uznajemy Go za tego, za kim On jest, że widzimy w Nim objawiony charakter Ojca. To nie ma być, o, nasz Pan, to tylko wszystko, nasz Pan jest objawionym odbiciem Ojca. Tak zresztą sam powiedział, prawda? Kto mnie widział, to Ojca widział. Bo w charakterze, w działalności to jest jedno i to samo i do tego się odwoływał nasz Pan również. No i teraz zadajmy pytanie. Mam nadzieję, że to pytanie będzie tak retoryczne. Czy powód odrzucenia ich przez Pana, a pamiętam, powodem było to, że klękali i pili wodę bez sprawdzenia. Czy ten powód, że oni klękali i pili wodę bez sprawdzenia, to pochodził z ich umysłu czy z ich serca? Odpadli dlatego, że nie mogli zrozumieć pewnych praw, które Pan podawał, bo były za trudne? Czy odpadli dlatego, że zajmowali niewłaściwe stanowisko wobec ludzkich nauczycieli? Skąd zrodził się ich problem? Z umysłu czy z serca? Z serca. Zła postawa. To nie jest coś, że głowa im nie pozwoliła osiągnąć. Po prostu złą postawę zajmują. To nie tak. I to jest tak proste, że każdy może. Prawda? To jest ta siostra, która brata Russella się chciała trzymać, prawda, i do królestwa za nim wejść. Została doprowadzona do błędu, że nawet by się trzymała, nawet będzie mu posłuszna, wierna i wszystko wierzyła, co brata Russell mówi, to i tak jej nic nie da. Jeśli chodzi o dojście do królestwa, odpadnie. Odpadnie, siostro. Trzymając się mnie, prawda, brata Russell, odpadniesz za sam fakt, że się trzymasz mnie, a nie rozwijasz własnej struktury wiary i charakteru. Ty nie możesz wejść do królestwa na podstawie mojego charakteru. Musisz mieć swój charakter. Nie rozwiniesz go, będąc absolutnie posłuszna temu, co ja mówię, bez sprawdzania, bez praktykowania tego, co ja głoszę, pomimo tego, że ja jestem wiernym sługą, prawda? To nie ma znaczenia, czy to robimy wobec wiernych sług, czy niewiernych sług. Sama taka postawa. I ta postawa jest, to wynika z serca. Złe zajęcie postawy. Takie właśnie postawy sekciarskiej. A Bóg nie zbawia nikogo grupami. Oto ten Kościół, wodzowie, no i ich owieczki. Ci, którzy tych wodzów uznawali, szanowali, gościli, kłaniali się im i byli posłuszni we wszystkim, co im mówili. Proszę bardzo. Ilu was tam jest? No, 3000. Ale 5000. Tam pierwszy te 100 toś jakoś tam miało zastrzeżenia. No to tych 100 wygonić od razu. Mieli zastrzeżenia, to wygonić ich od razu. I tak nie będzie. Każdy indywidualnie musi mieć swoją własną strukturę wiary, charakteru. Innymi słowy, Pan postawi nas w takich doświadczeniach, że zmusi nas do zajęcia indywidualnego stanowiska. Zmusi. Jak przyjdzie ten moment krytyczny, czyli taka już próba dla nas ostateczna, zmusi i my to stanowisko zajmiemy. I wtedy ci, którzy nie rozwijali własnej struktury wiary i charakteru, nie będą wiedzieli, co zrobić. Bo Bóg do czego doprowadzi? Doprowadzi do tego, że pozbawi ich jakiegoś kontaktu z tymi, których oni się trzymają, za którymi chcą iść. W jakiś sposób będą musieli sami coś zrobić. I wtedy zupełnie będą zagubieni. Albo wystarczy, że pokaże, że ci wodzowie, których oni ufali, to zrobili coś strasznego. I co wtedy? Jak Gierek był przez niektórych tak bardzo hołdowany, że to wielki wódz, ojciec narodu, to się słyszałem o przypadkach, że potem zostało to objawione, prawda, ta cała sytuacja, to jakiś człowiek w Warszawie poszedł się benzyną oblał i podpalił. jego życie straciło sens. No bo tak bardzo polegał na tym Gierku. I przechodzimy do ostatniego punktu. Ale mówimy dalej. Światowość. Ostatni element to światowość. Co to jest światowość? Światowość to dostosowanie albo przystosowanie się do obecnego porządku rzeczy oraz do ludzi, którzy pozostają w harmonii z obecnym porządkiem rzeczy. Światowość to dostosowanie się do obecnego porządku rzeczy i do ludzi, którzy są w nim w harmonii. Nasz Pan pokazał to w przypowieści o czterech rodzajach gleby, na którą padały różne ziarna i były różne reakcje, a światowość jest pokazana w człowieku, który został posiany między ciernie. I gdy porównamy zapisy tej przypowieści z Mateusza, Marka i Łukasza, nie będę czytał, żeby zaoszczędzić na czasie, ale w trzech miejscach ta przypowieść jest, Mateusz, Marek i Łukasz, Mateusz 13:22, Marek 4:18-19 oraz Łukasz 8:14, podam dla porządku, to tam, gdy on wyjaśnia tego posianego między cierniami, to podają różne powody jego problemów i tych powodów w sumie jest, są cztery, przepraszam, pięć. Pięć różnych powodów jest podanych w tych, bo nie każda przypowieść dokładnie to samo powtarza. Punkt pierwszy to główny problem tego posianego między ciernie to umiłowanie tego świata. Oczywiście umiłowanie tego świata rozumiemy w znaczeniu umiłowanie obecnego porządku rzeczy. Bo jak wiemy, co pisze u Jana 3:16, albowiem Bóg tak umiłował świat, że syna swego i tak dalej. No to co, Bóg miłuje świat, a tutaj mówi, że to jest forma światowości, zamiłowanie świata. Chodzi o umiłowanie świata w sensie obecnego porządku rzeczy. Może pierwszy list Jana 2:15 odczytam przy tej okazji do tego fragmentu. Pierwszy list Jana 2:15. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości ojcowskiej. Nie miłujcie świata, obecnego porządku rzeczy, a nie świata jako ludzi. Drugi problem tego człowieka to była ułuda bogactwa. Ułuda bogactwa, złuda bogactwa. Do czego także możemy dorzucić ułuda reputacji, wpływów, uznania, talentów. Czy złą rzeczą jest być bogatym? Cieszę się dobrą reputacją i uznaniem innych, mieć wpływ na innych i na to, co inni robią. Czy to grzech mieć pieniądze, ładny dom, samochód, eleganckie ubranie? Chyba nie. Skoro Abraham, Izak, Jakub, Józef byli bardzo, bardzo bogaci, a jednocześnie byli bardzo bliscy Bogu i Boga. Samo posiadanie bogactwa nie jest grzechem ani niczym złem, ale może okazać się szkodliwe. Kiedy? No, nie będę dużo, mam tutaj sporo dowodów, ale nie będę wszystkich czytał. Marek 10:24. Może się okazać szkodliwe i okazuje się szkodliwe tylko w pewnym przypadku. Niestety ten przypadek występuje bardzo często, dlatego ludowi Bożemu nie po drodze z bogactwem, zwykle. No, bo zobaczmy, Marek 10:24. Uczniowie dziwili się jego słowom i nasz Pan powiedział: dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach. Tutaj swoje uczucia koncentrują. A jakby komuś było mało, to 1 Tymoteusz, 6 rozdział. 1 Tymoteusz, 6 rozdział, a werset 17. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie. Znowu jest to, prawda, pokładanie nadziei. Lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. A może, o, przypowieści muszę, bo przypowieści ja lubię. Są mądre. Przypowieści Salomonowe, 13 rozdział. Zajrzyjmy do przypowieści, do 13 rozdziału, a werset 7. Niejeden udaje bogatego, albo czyni siebie bogatym, to można różnie tłumaczyć, niejeden udaje bogatego, albo czyni siebie bogatym, albo lepiej czyni siebie bogatym, choć nic nie ma. Niejeden udaje ubogiego, albo czyni siebie ubogim, choć ma wiele bogactw. I to o co chodzi, niejeden czyni siebie bogatym, czyli czyni siebie bogatym w doczesne dobra, choć nic nie ma z duchowych dóbr. I odwrotnie. Niejeden czyni siebie ubogim w doczesne dobra, choć ma wiele bogactw duchowych. Jak wiemy, że ta duchowa perspektywa jest ważniejsza. Weźmy na to dowód Jakub 2:5. Jakuba 2:5. Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, docześnie ubogich, aby byli bogatymi w wierze? Jest to ubóstwo i bogactwo, prawda? Bogactwo duchowe, ubóstwo doczesne. Możemy także znaleźć u Łukasza w 12 rozdziale jeszcze takie myśli. Łukasz 12, od 15 do 21, czyli nie będę czytał całego, tylko weźmy może początek. Powiedział do nich, pewna przepowiedź, tak? Powiedział do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I potem opowiada podobieństwo o człowieku, który miał bardzo dużo i zburzę stodoły i pobuduje większe i nagromadzę, ale potem co? Głupcze tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu, jaki? Bogaty. To chyba oczywiste, prawda? A jak sobie radzili w starożytności z tym mężowie? Weźmy sobie Joba. Mąż starożytności, całkiem bogaty, i to dwukrotnie, prawda? Bo gdy wszystko stracił, to potem Bóg mu to przewrócił. Job 31 rozdział od 24 do 28. Job mówi o sobie. Jeżeli w złocie pokładałem nadzieję i do szczerego złota mówiłem, tyś ufnością moją, jeżeli cieszyłem się z mojego wielkiego bogactwa i z pokaźnego mienia zdobytego swoją ręką, jeżeli widziałem światło słoneczne, gdy świeciło i księżyc, gdy sunął wspaniale i moje serce dało się uwieść potajemnie, tak że im słałem ręką pocałunki, to byłby występek karygodny, bo bym się zaparł Boga na wysokości. Pięknie Job pokazuje, prawda? Chociaż był bardzo, bardzo bogaty, ale jego serce nie było do tego przywiązane. Główny problem z posiadania wielu rzeczy jest jaki? Że trudniej to ofiarować, poświęcić, zrezygnować. A poświęcenie głównie polega na ofiarowaniu tego, co się ma. Więc bogatemu trudniej w ofiarowaniu, bo Bóg oczekuje od niego ofiarowania tego wszystkiego, co ma w służbie dla Boga. No i teraz bogaty ma większe problemy z tym, niż ten, który ma mniej. To jest ten główny problem. Dlatego trudno jest bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Trzeci przejaw światowości tego między cierniami posianego to troski tego wieku. Czy źle jest troszczyć się o sprawy związane z naszym doczesnym życiem? Źle? To grzech? No to zobaczmy, czy to grzech. Pierwszy Tymoteusz 5,8, a kto o swoich starania nie ma, to znamy doskonale. To gorsze jest niż poganie. Czyli każe się troszczyć o rzeczy doczesności, prawda? Albo 2 Koryntów 8,21, to przeczytam, bo to mi znane. 2 Koryntów 8,21. Starajmy się bowiem o to, co dobre nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Zobaczmy, dobre nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Czyli jakbyśmy się doprowadzili do stanu jakiegoś ubóstwa, zaniedbania, żebyśmy chodzili jako tak dziady i w domu też jakoś nie bardzo, i no to nie bylibyśmy, ludzie by nas postrzegali jako jakichś takich właśnie coś nie bardzo, no i to Bóg sobie tego też nie życzy. Nie tylko to, co dobre przed Bogiem, a także to, co jest dobre przed ludźmi. To te wersety biblijne odpowiadają za wszystko. Czwarta rzecz, pożądanie innych rzeczy, czyli tego, czego jeszcze nie mamy, a widzimy, że inni mają. Jest to pragnienie typowe dla upadłego człowieka. Upadły człowiek nigdy, ale to nigdy, nie będzie zadowolony z tego, co ma. Na to polega też część upadku. Brak zadowolenia z tego, co się ma. Jest zawsze chęć i pragnienie czegoś nowego, czego wcześniej się nie miało. Niektórzy tą drogą tak idą daleko w tym czymś nowym, że w różnego rodzaju zboczenia popadają. Tak im się wszystko już spowszedniało, znudziło, ciągle tak samo. Dla dziecka Bożego rada apostoła jest następująca. Żydów 13,5. Żeby pożądanie innych rzeczy mu nie doskwierało. Żydów 13,5. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Rada ta będzie lekarstwem dla ducha i dla ciała. Dlaczego? Bo pragnienie rzeczy, które chcielibyśmy mieć, a nie mamy, rodzi wzdychanie do tych rzeczy. Narzekanie na nasz los. Że jak tak to ciężko, jak to trudno i nie mają, ja nie mam. I to pragnienie, to uczekiwanie, tak, oczekiwanie tego, czego my nie mamy, prowadzi do pewnego rodzaju niezadowolenia i niszczy zdrowie duchowe. Niszczy cichość, cierpliwość, uprzejmość, miłość obywatelską i bezinteresowność. Można powiedzieć śmiało, że osoba niezadowolona nigdy nie będzie pobożna. Bo automatycznie to wyklucza się wzajemnie. Niezadowolona, coś ciągle tam by jeszcze chciała mieć więcej niż to, co ma, nie będzie nigdy pobożna. Traktujmy nasz stan posiadania tak jak pogodę. Najczęściej wszyscy ludzie tak traktują pogodę. A jak traktują pogodę? Są zadowoleni z takiej, jaka jest. Bo oni ani ją nie stworzyli, ani jej nie mogą zmienić. Nawet powiedzą, o, jaka dzisiaj brzydka pogoda. I zakończył temat. Nie siedzą i nie utyskują, jaka ta pogoda jest brzydka. No chyba, że już pada 2-3 tygodnie, no to w końcu plony niszczą, gniją, no to. Ale tak generalnie na co dzień, jaka lepsza czy gorsza, to najwyżej zauważy, jaka ona jest i przechodzi do porządku dziennego. I piąty problem, albo piąty przejaw światowości, to tak zwane rozkosze życia. Czyli przyjemności życia. Tutaj nie domyślałem się zaraz rozkosze życia, jakieś wyuzdane rzeczy, prawda? Chodzi o przyjemności życia. Czy chrześcijanin nie może cieszyć się różnymi rzeczami tego życia? Czy Bóg tego nie przewidział? Na przykład przyrodą? wschodem albo zachodem słońca, gwiaździstym niebem, smacznymi potrawami, zapachem i widokiem pięknych kwiatów, śpiewem ptaków albo ludzi, radiem, telewizją i czymkolwiek tam jeszcze nie mamy w tym życiu, no, chyba można się cieszyć. Dlaczego? No bo naszemu Panu podobały się lilie polne bardziej niż co? Niż Salomon w całej swojej chwale. Chyba nie będę czytał, Marek 6 rozdział 6, 28, 29 mówi na lilie polne, zobaczcie jak są pięknie przeodziane, nawet Salomon nie był taki ładny. No to chyba naszemu Panu się lilia podobała bardziej niż Salomon. I się podziwiał, cieszył się tą lilią na polu. Skoro zatem te wszystkie elementy światowości same w sobie nie są takie złe, to dlaczego miały zły skutek na człowieka posianego między cierniami? Ano właśnie dlatego, że stały się dla niego cierniami. Że te wszystkie rzeczy stały się dla niego cierniami w jego ogrodzie. Jego ogród powinien być zawsze czysty i wyplewiony, wolny od chwastów, ostów, cierni. Tak, żeby mógł przynosić tylko owoce ducha. Tak jak powiedział nasz Pan w Jana 15,8. Może przeczytam to, wiem o owocach ducha, ale to nasz Pan fajnie powiedział. To jest bardzo krótki werset. 15,8. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, przez co? Jeśli obfity owoc wydacie. Jeśli obfity owoc wydacie. Powinniśmy łagnąć i pragnąć sprawiedliwości i bardziej troszczyć się o rzeczy królestwa niż rzeczy tego świata. To jest w Mateusza 6 rozdziale. To na zakończenie odczytam, bo to już będzie koniec naszego tematu. Mateusz 6 rozdział 31-33. Bardzo dobrze nam to wszystkim jest znane, ale bardzo dobrze też podsumowuje nasz temat, więc odczytam. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy pić, jeść, pić albo przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec was niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale co wy róbcie? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a te wszystkie inne rzeczy będą wam dodane albo przydane. To jest taka ta właściwa perspektywa. Żeby nie popaść w światowość, to te wszystkie inne rzeczy, które mogą stać się cierniami i chwastami i zduszącymi nasze życie duchowe, jeżeli one będą, ale nie będą dla nas, nie będą powabami, nie będą pragnieniami naszych serc, czy jest lepiej, czy gorzej, to jesteśmy zadowoleni z tych dóbr, jakie mamy, czy jest ich więcej, czy jest ich mniej, to wtedy one nie duszą. Nie można doprowadzić, żeby to dusiło. Żadna rzecz związana z życiem w tym świecie nie może nas doprowadzić do duszenia życia duchowego. Choćby była najbardziej piękna. Wspominałem na przykład cieszenie się przyrodą, prawda? Wschodem i zachodem słońca. No ale co by było z chrześcijaninem, który tak się cieszyłby tymi wschodami, zachodami słońca i tą przyrodą, że wybrałby się w puszczę, do Amazonii, do Afryki i te zwierzęta ogląda i robi zdjęcia i filmy, no i poświęcił swoje życie temu. No nic złego człowiek nie robi, prawda? Ale to światowość. Ta światowość doprowadziła go do tego, że jego no piękne rzeczy, można nawet piękne filmy, w BBC wyświetlają jego filmy. No ale jako chrześcijanin przegrał. Jako chrześcijanin przegrał, bo uczynił to swoim poświęceniem, główną rzeczą w swoim życiu. Światowość. Także światowość niekoniecznie przejawia się w złych rzeczach. Nasz Pan tutaj nie miał złych rzeczy, nazwał to cierniami. Rzeczy, które mogą występować, ale nie powinny stać się punktem centralnym naszego życia. No właśnie, nie powinny być stać się tym, przed czym nasz Pan w Mateusza 6 rozdziale przestrzega. To są te wszystkie inne rzeczy. One będą być przydawane, dodawane pod Pańską opatrznością, tak jak Pan uzna to za właściwe dla nas. Tyle w temacie części drugiej o naszych kananejskich wrogach. Omówiliśmy czterech pozostałych wrogów, których nie omówiłem wtedy wreszcie. I ten sam temat, mam nadzieję, już jest kompletny. Tak jak mogłem, tak go przedstawiłem. Dziękuję za uwagę i życzę błogosławieństwa z tych rozważań.